Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18.05.
Tym razem naszym gościem będzie Jacek Greszta, solista opery Nowa, bas, który niedawno obchodził jubileusz 25-lecia pracy artystycznej.
Jestem bardzo mile zaskoczony, że doczekałem tego pięknego jubileuszu i mam nadzieję, że to nie ostatni jubileusz, że w dalszym ciągu będę sprawnie mógł na scenie pracować i w Akademii również muzycznej i że jeszcze wiele ról przede mną.
Dzisiaj goszczę bardzo młodego jubilata. Jacek Greszta, solista opery Nowa.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
No i zdraźmy, ten jubileusz to aż niewiarygodne. Młody człowiek przede mną siedzi i twierdzi, że już jest jubilatem.
To prawda, 25 lat to nie jest to bardzo długi czas, ale też nie jest mało. Więc jestem bardzo mile zaskoczony, że doczekałem tego pięknego jubileuszu i mam nadzieję, że to nie ostatni jubileusz i myślę, że w dalszym ciągu będę sprawnie mógł na scenie pracować i w Akademii również muzycznej i że jeszcze wiele ról przede mną, że jeszcze będę mógł się pocieszyć bycia z Państwem tutaj w Bydgoszczy i myślę jeszcze poza Bydgoszczą.
Ta Bydgoszcz w Pana życiu się przewija i przewijała już wcześniej.
Tak, od Bydgoszczy w ogóle zaczęła się moja przygoda z operą. W ogóle to się zaczęło bardzo tak nietypowo, bo zwykle sezony artystyczne rozpoczynają się w jesieni.
Tak jest.
A ja zacząłem swoją współpracę i w ogóle pracę z operą na wiosnę, w maju. To przepiękny czas oczywiście. I przyjechałem tutaj do Bydgoszczy jako młody student, jeszcze nie absolwent Akademii Muzycznej, bo byłem wówczas na 5. roku studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim. I po wcześniejszym przesłuchaniu mnie tutaj przez pana dyrektora Figasa zaproponowano mi pierwszą rolę notariusza w Gianni Schicchi. Premiera odbyła się 9 maja 1992 roku, który to spektakl prowadził sam pan dyrektor Maciej Figas. No i oczywiście grono wspaniałych koleżanek i kolegów solistów, którzy mnie tu przyjęli, przygarnęli jako młodego adepta sztuki, którym jestem bardzo wdzięczny po dzień dzisiejszy, że tak mile mnie przyjęto i bardzo wszystkim za to dziękuję.
A przyjechał pan do nas skąd, panie Jacku?
W ogóle pochodzę z południowo-wschodniej części Polski, z przepięknego Roztocza, dokładnie z Zamościa. Jest to przepiękny region, bardzo malownicze tereny, a w środku tegoż pięknego regionu wspaniały renesansowy Zamość, który jest po prostu oczarowujący dla wszystkich turystów, no i oczywiście dla mnie jako osoby, która pochodzi z tego miasta. Ciekawostką jest jeszcze to, że się urodziłem w Szczebrzeszynie, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie, i na tym, że Roztoczu mogłem się wychowywać i smakować pięknych klimatów, że tak powiem, pięknych pejzaży. Nie było mi to obojętne. Cała wrażliwość chyba się bierze z tej ziemi, z tego pięknego miasta uporządkowanego, renesansowego, gdzie jest piękna perspektywa, gdzie no, jak gdyby całe piękno zostało zakodowane potem wewnątrz mnie tutaj.
A kto odkrył ten talent wokalny u pana? I w którym momencie to się stało?
Moja droga muzyczna była bardzo, bardzo późno rozwijana, bo dopiero w szkole podstawowej, gdzie już dzieci w tym czasie grały, śpiewały, to ja zaczynałem dopiero od podstaw, w sumie od 8 klasy dopiero zacząłem.
Czyli musiał pan nadrabiać sporo.
Musiałem bardzo dużo nadrobić i przygoda z muzyką wzięła się po prostu stąd, że zawsze u nas był szacunek w domu do muzyki, do śpiewu. Oczywiście pierwsze dźwięki to słyszało się w kościele, jak to zwykle bywa na uroczystościach, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Największe to chyba wrażenie robiła zawsze rezurekcja na Wielkanoc, gdzie chór, orkiestra zawsze pięknie oprawiały tę uroczystość i wtedy człowiek był pod ogromnym wrażeniem, bo wtedy się słyszało te piękne dźwięki chóru, a u nas w parafii był bardzo dobry chór. Był to chór amatorski, ale były piękne głosy. Soprany, alty, tenory, basy i to takie z alikwotem. Zdrowe głosy, powiedziałbym. No i oczywiście orkiestra dęta, która też ubarwiała te uroczystości i nie było mowy o tym, co się dzieje przy ołtarzu, tylko głowa oczywiście do tyłu i człowiek reagował na te dźwięki, które docierały. No oczywiście też wszelkiego rodzaju zespoły, czy kapele ludowe, czy jak to na weselach kiedyś były naturalnie brzmiące instrumenty. To wszystko jakoś tak składało się, że to oddziaływało. I pomimo, że człowiek nie miał do czynienia bezpośrednio z muzyką, w tym sensie, że rodzice nie byli wykształceni muzycznie, to jednak był ktoś w rodzinie, kto grał na jakimś instrumencie. I tak też było, że może zacznę od babci, że babcia miała brata, który przed wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych i grał na saksofonie w Big Bandzie do Chicago. Mamy brat, wujek, grał na trąbce, kuzyn też grał na trąbce i tak jakoś tak się raz po raz gdzieś tam stykało, miało się dostęp do instrumentu. Można było nawet dotknąć, dmuchnąć w ten instrument, spróbować jak to wygląda w praktyce. No i potem z bratem zdecydowaliśmy się na szkołę muzyczną, bo jednak jeżeli uczyć się muzyki, to najlepiej w szkole muzycznej.
A brat starszy, młodszy?
Brat jest 10 minut młodszy, bo to brat bliźniak.
Proszę.
I
to tak wszystko razem robiliście?
Poszliśmy.
Przez pewien czas?
Tak, w ogóle no, taka konsultacja zawsze była razem. Bardzo lubiliśmy plastykę. Bardzo na nas oddziaływała po prostu no, sztuka plastyczna, malarstwo. Mieliśmy wujka, takiego kuzyna, wujka Kasperskiego, który pięknie malował i człowiek był uwrażliwiony na tę stronę plastyczną, na to, co widzi oko. I no, oczywiście programy w telewizji, pan profesor Zin.
Piórkiem i węglem
bardzo, bardzo tak oddziaływały te programy, że w pewnym momencie chciało się to robić, ale wybraliśmy to, co milsze dla ucha i spróbowaliśmy się dostać do szkoły muzycznej i tak też we dwóch z bratem zdawaliśmy na instrumenty takie, które już było za późno, bo to raczej dzieci w młodszym wieku dostają się na skrzypce czy na gitarę. W późniejszym wieku to oczywiście na instrumenty dęte, blaszane. Brat dostał się na róg, a ja na trąbkę. I tak się zaczęła przygoda z instrumentami dętymi, po czym na początku lat 80. dzięki panu dyrektorowi Przytule, dyrektorowi Szkoły Muzycznej w Zamościu, powstał wydział wokalny, czyli klasa śpiewu solowego. Wówczas do nas przyszła bardzo znakomita śpiewaczka, pani Wiesława Grabek-Woś po Akademii Krakowskiej, która była absolwentką pani profesor Heleny Łazarskiej, i trzeba było nowych kandydatów do klasy śpiewu, więc ja się zgłosiłem. Oczywiście to było też wszystko za wcześnie, bo końcówka mutacji, jeszcze to wszystko było nieukształtowane tak, jak to powinno być u niskich głosów. Ale pani profesor spróbowała coś z tym zrobić. No i tak po dwóch latach coś się zaczęło klarować. No.
Od razu zauważyła, że pan będzie operował niskim głosem?
Tak, tylko że jeszcze były, no tak jak mówiłem, nie do końca te struny ukształtowane w sensie mutacji. I to było też z jej strony ogromne ryzyko, ale jako młody pedagog, bo była asystentką w Krakowie u pani Łazarskiej, jak wspominałem, no i tutaj było to jej pierwsze, że tak powiem, zetknięcie się z uczeniem młodych ludzi w szkole średniej w Zamościu. I tak po kilku latach, w 1986 roku zostałem pierwszym absolwentem klasy śpiewu Szkoły Muzycznej w Zamościu i dostałem się na studia w Warszawie do klasy pani docent Alicji Dankowskiej w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I tak się zaczęła ta przygoda ze śpiewem.
Ale pan to, rozumiem, bardzo świadomie wybrał Warszawy?
Tak, to znaczy akurat w moim przypadku to można powiedzieć, no tak jakoś najbliżej było do Warszawy. Więc udało się tam akurat dostać na studia z bardzo dobrą punktacją i po trzech latach studiowania w Warszawie przeniosłem się do Poznania. Chciałem, bo byłem u pani profesor Dankowskiej, która była znakomitą śpiewaczką, znakomitym pedagogiem, bardzo dbała o nas, studentów. I po pewnym czasie tak sobie pomyślałem, że bo ja jestem taki też dociekliwy i taki trochę może z pozoru taki spokojny, ale zawsze czegoś pragnę, czegoś więcej, chcę się rozwijać i tak dalej. I absolutnie nie mogę powiedzieć, że narzekałem czy coś i dlatego się przeniosłem do Poznania, tylko chciałem być u profesora Basa, więc przeniosłem się do mężczyzny, do Poznania, do pana Henryka Łukaszka, już nieżyjący pan profesor, gdzie byłem u niego rok i po czym przeniosłem się do pana profesora Marka Moździerza i u niego ukończyłem studia w 1993 roku.
No proszę, takim pan był trochę jeżdżącym studentem.
Tak, to jeżdżenie i takie
próbowanie
w różnych uczelniach właśnie wtedy się od Warszawy zaczęło.
A czy to jest ważne, żeby basa uczył bas, a sopran uczyła profesor, która śpiewa też takim głosem? Czy to jest rzeczywiście ważne?
Różne są teorie. W sumie wszystkim chodzi o to samo i jeżeli jest dobry pedagog, to potrafi nauczyć i kobieta mężczyznę, i mężczyzna kobietę, ale ja uważam z racji nawet repertuarowych i takich pewnego doświadczenia w ogóle budowy ciała, krtani i tak dalej. To
i własnych doświadczeń
I
też.
Własnych doświadczeń to uważam, że dobrze jest, jeżeli uczy ktoś, kto ma ten sam gatunek głosu. Bas, basa, tenor, tenora i tak dalej.
No pani profesor Łazarska sobie daje radę ze wszystkimi głosami.
Tak, bo
do tej pory.
To jest pewnego rodzaju umiejętność wychwycenia, to znaczy myślę, że jeżeli ktoś słyszy i wie, jak ukierunkować, jak ukształtować danego śpiewaka, to można naprawdę każdego nauczyć.
A ja przypomnę, naszym gościem jest dziś Jacek Greszta, bas, solista opery Nowa, a my słuchamy fragmentów, w ogóle będą nam dzisiaj towarzyszyły fragmenty z Rusałki Antonina Dworzaka, opery, która została zarejestrowana przez wydawnictwo Dux i bardzo ekskluzywnie wydana na płycie DVD. Thank you. Pan tutaj się nie zasiedział w Bydgoszczy, bo my się spotkaliśmy w latach 90. w Bytomiu, w Operze Śląskiej. Pan wówczas, pamiętam, śpiewał w Don Giovannim.
Tak, po w sumie półtora roku tutaj w Bydgoszczy byłem. Pojawiła się propozycja w Bytomiu. Potrzebowano basa i to natychmiast, że jest możliwość poszerzenia repertuaru, rozwoju wokalnego, po prostu wejścia w kilka nowych, pięknych ról. Więc spróbowałem, idąc za tym tropem takiego wędrowania. W Operze Śląskiej podjąłem pracę w 1993 roku w jesieni, już wtedy w jesieni, normalnie tak jak się sezon zaczyna. I pierwszą moją premierą był Trubadur Giuseppe Verdiego z panią Stefanią Toczyską.
Ten trubadur przyjechał na nasz bydgoski festiwal operowy. Nie wiem, czy z panem, czy bez?
Tak, tak. Dyrygował wówczas pan Igor Lacanicz z Opery Lwowskiej. I to była dla mnie niesamowite to przeżycie polegające na tym, że spotykam się nagle z wielkim światem, z takimi autorytetami wspaniałymi. Zresztą to jeszcze powiem za chwilę, jak w Warszawie, jaki to był dla mnie, ale to może wrócimy później do tego. I po kolei zaczęto mnie, że tak powiem, wprowadzać w poszczególne spektakle, w role basowe. Po kolei tak sezon za sezonem zacząłem zdobywać i doświadczenie, i nowe role. I tak jak z panią spotkałem się w reżyserii pana Wiesława Ochmana w Don Giovannim, to jeszcze wcześniej były inne też premiery, Rycerz Sinobrody, Halka jubileuszowa na 50-lecie opery śląskiej z panem Andrzejem Chiolskim. Były też różnego rodzaju jubileusze, na przykład pana Bogdana Paprockiego, w których miałem przyjemność brać jako młody solista opery śląskiej. I muszę przyznać, że to było dla mnie tak nieprawdopodobne przeżycie, że ja mogę na przykład z panem Wiesławem Ochmanem współpracować, z panem Andrzejem Chiolskim, z panem Romualdem Tesarowiczem i tak dalej, i tak dalej. No nie chciałbym nikogo pominąć, ale to były
spotkania z wielkimi osobistościami.
Z panem Andrzejem Saciukiem, którzy raz po raz przyjeżdżali do Bytomia na zaproszenie dyrekcji i tam też świętowali swoje jubileusze, swoje jakieś tam benefisy. Więc no, to dla mnie było ogromne przeżycie i takim też przeżyciem było zetknięcie się jeszcze na studiach w Warszawie ze znakomitymi śpiewakami, artystami, instrumentalistami, kompozytorami. I nawet ci młodzi, którzy studiowali wówczas, jak pan José María Florencio, czy pan Warcisław Kunc, czy pan Piotr Deptuch, to wszyscy tak mijaliśmy się na korytarzu i tak wszyscy cześć, cześć, a tu po jakimś czasie spotykamy się na innej zasadzie, że tu pan dyrektor, tam pan dyrektor i tak dalej.
A nigdy to pan nie myślał, że pan zostanie w Warszawie jednak? Nie planował pan?
To znaczy, nie wiem, czy żałuję, czy nie żałuję, że nie zostałem. Myślę, że nie, dlatego że to, co ja po drodze zrobiłem w tych różnych teatrach, te swoje piękne role, to nie wiem, czy w jednym miejscu by mnie wpuszczono akurat w te wszystkie realizacje, tak, i w te wszystkie role. Więc ja jestem zadowolony z tego całego bagażu artycznego przez swoją drogę, z tego, co jest właśnie.
Jak wyjeżdżał pan z Bydgoszczy, to jeszcze Bydgoszcz wystawiała w Teatrze Polskim, chyba, prawda, czy nie?
Tak. Pierwszy mój debiut był właśnie w Teatrze Polskim i rzecz ciekawa, jak tutaj się znalazłem w Bydgoszczy, przyjeżdżając w odwiedziny do brata, przechadzaliśmy się przez most staromiejski, w ogóle zwiedzaliśmy Bydgoszcz, poznawałem Bydgoszcz wówczas pierwszy raz i zobaczyłem nagle taki piękny, ogromny budynek, taką bryłę jeszcze w surowym stanie. I tak brata pytam, a to co? A to jest praca dla ciebie. To sobie tak pomyślałem, żeby chociaż tak jedno przedstawienie zaśpiewać w tymże budynku, w tym nowym, jeszcze niewykończonym. No i tak się stało, że jest trochę więcej niż jeden spektakl wykonany na tej scenie.
Panie Jacku, ale co się stało, że pana brat tutaj się pojawił wtedy, kiedy pan przyjechał?
Brat tutaj studiował w Akademii Muzycznej. Ja rozpoczynałem studia w Warszawie w 1986 roku, a rok później brat przyjechał i dostał się na studia tutaj na wychowanie muzyczne w Bydgoszczy. I w sumie no, brat był pierwszy ode mnie w Bydgoszczy. Ja byłem w Warszawie, a teraz jest odwrotnie. On więcej w Warszawie występuje z orkiestrą wojskową, bo jest kapelmistrzem orkiestry wojskowej w Dęblinie w Siłach Powietrznych. A ja z kolei wymieniłem się z nim, ja jestem w Bydgoszczy, a on tam bliżej Warszawy. W Warszawie też mają różne występy.
Smutno k zamknutie
To fragmenty jeszcze Rusałki, a my wracamy do naszej rozmowy. Jacek Greszta.
Czy była różnica w śpiewaniu, musiała być różnica w śpiewaniu między Operą Śląską, piękną, małą, ale bombonierką, prawda?
Tak.
Wielką sceną w Operze Nowa.
Tak, to jest piękne porównanie, jeżeli chodzi o wielkość sceny, o architekturę całą jednego i drugiego budynku, ponieważ Teatr Bytomski jest to adaptacja Teatru Miejskiego, podobny do teatru nieistniejącego tutaj w Bydgoszczy. Natomiast Opera Nowa jest nowym budynkiem, który przypomina mnie osobiście, to jest mój Teatr Wielki. To jest tak piękna scena, jak tutaj przyjechałem, bo będąc w Bytomiu, co jakiś czas pojawiałem się tu w Bydgoszczy, bo pan dyrektor mówił, że co pan ma nowego, panie Jacku, to pan przywiezie. I tak akurat na Bukko przyjechałem z arcykapłanem, sacerdotem w 96 roku, kiedy jeszcze tutaj budynek był w trakcie
budowy.
Miałem okazję wykonać pierwszy swój spektakl w październiku w Nabucco jako sacerdote. I to było dla mnie ogromne przeżycie, bo scena ogromna. W Bytomiu 3-4 kroki już człowiek mógł się znaleźć w kanale.
A tak
tutaj
jest.
Ogromna przestrzeń i też takie troszeczkę skrępowanie, że
wypada... Tyle przestrzeni,
prawda?
Można się przejść spokojnie.
I akustyka i w ogóle ogromny zespół, kanał, orkiestra. To było dla mnie tak, takie przeżycie, jakbym co najmniej w Warszawie śpiewał.
I jednak postanowił pan przyjechać z Bytomia, niejako wrócić do Bydgoszczy.
Tak, z ogromną przyjemnością, bo tak gdzieś tam w podświadomości cały czas ta Bydgoszcz we mnie tkwiła i ta perspektywa nowego teatru operowego, nowej sceny, a przede wszystkim ludzie, którzy mnie tu przyjęli, że tak powiem, mnie to wszystko tak ujęło, że z chęcią i z przyjemnością tutaj pojawiałem się, zanim wróciłem tutaj w 2000 roku. 15 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, miałem okazję wykonać tutaj już partię Zachariasza w operze Nabucco, Giuseppe Verdiego. To było ogromnie również niesamowite przeżycie, bo taka ilość chóru, ludzi na scenie, wbiegający tłum na początku, takie wrażenie robiło, że naprawdę...
Monumentalne dzieło się stało, tak?
Tak.
Scenicznie. I od 2003 roku już jest, można tak powiedzieć, pan bydgoszczaninem.
To znaczy, że tak powiem, zdecydowałem się z małżonką zamieszkać tutaj w jednym miejscu, a jeszcze jakiś czas dojeżdżać do Bytomia, bo też, szczerze mówiąc, tak od razu Bytomia nie zostawiłem.
Miał tam pan pewne zobowiązania.
To znaczy, i zobowiązania, ile się da na tej zasadzie jest, na ile zdrowie pozwoli, to człowiek starał się być na dwóch etatach. Nie jest to prosta sprawa, bo trzeba dojechać, być w porządku wobec jednej instytucji i drugiej, a też niekiedy się spektakle pokrywają. Jeżeli nic nie koliduje, to jest bardzo, bardzo pięknie, super, ale jeżeli się coś zaczyna pokrywać i trzeba wybierać i domawiać się z dyrekcją jedną i drugą, to jest wszystko dobrze, dopóki się to nie koliduje. Uh-huh. I tak przez 6 lat udawało się. Od 2000 roku do 2006, po czym trzeba było się zdecydować, bo już zdrowie zaczęło po prostu dawać się
we znaki. Kawał drogi jednak.
Kawał drogi. I jeszcze w tym samym czasie... Załóżmy 2005 rok, 2004-2005 jeszcze też padła propozycja, żeby podjąć jeszcze jeden etat w Ostrawie, więc to już by było za dużo.
I wybrał pan tę Ostrawę, czy porzucił pan?
Wybrałem Bydgoszcz.
Tylko?
Tak.
A nie żałuje pan dzisiaj, że ta Ostrawa została tam tylko?
Nie, dlatego że jeżeli bym się zdecydował zostać na Śląsku, w Bytomiu, to jest... bliżej.
Właściwie blisko, tak.
Bliżej. A jednak to są odległości. W sumie teraz drogi są znacznie lepsze, to szybciej można się przemieszczać. Wtedy jak ja dojeżdżałem, to nie było tak prosto. ludzie spać, a człowiek do auta i w nocy się przemieszczać. I nie było mowy o tym, że tam pora roku nie taka, czy coś. Śnieg, sarny, tiry, trzeba to było wszystko pokonać.
A żona łatwo się zgodziła na to, żeby tak za panem przemierzać Polskę wzdłuż i wszerz?
Może od tego zacznę, że żona kocha operę i nie stawiała oporu, więc razem jeździliśmy. Przez 6 lat jeździliśmy razem, więc no, bardzo dziękuję w tym momencie mojej małżonce, która mi tak wiernie towarzyszyła i towarzyszy. I przyszedł taki moment, że trzeba było się zdecydować na jedno miejsce i to nastąpiło w 2006 roku.
U góry zwierzyk, blasni burzyn swim. Człowiekiem byty, człowiekiem byty, tworem zmytym.
No i kolejny fragment z Rusałki. Przypomnę, że Jacek Greszta wcielił się w wodnika, a towarzyszyli mu, a właściwie w roli głównej, w roli Rusałki, usłyszeliśmy Magdalenę Polkowską, książę to Tadeusz Szlenkier, a Jiří Bába Darina Gapić. Pana miłość do dwóch etatów jednak pozostała, bo nadal pan pełni dwa etaty. Jeden w Operze Nowa, a drugi tutaj po sąsiedzku w Akademii Muzycznej.
Tak, nie wiem, czy to zrządzenie losu, czy to jakoś tak chyba ta rekompensata za Operę Śląską, bo w tym samym czasie, kiedy zdecydowałem się na jedno miejsce tu w Bydgoszczy, odezwał się telefon z Akademii Muzycznej, czy nie chciałby pan podzielić się swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, ze studentami na Wydziale Wokalno-Aktorskim tutaj w Akademii Muzycznej.
Zadzwonił Marek Moździerz, czy ktoś inny?
Tak, tak. Bo,
czyli profesor zadzwonił.
Tak, wówczas był dziekanem, więc taka padła propozycja i skorzystałem z okazji i nie żałuję. Jestem szczęśliwy, że mogę z młodymi ludźmi pracować, że mogę się dzielić tym, co w życiu zdobyłem na scenie. Razem ze studentami występujemy teraz już nawet w tych samych rolach, czy w tych samych spektaklach i to jest no, fantastyczne, że może człowiek być takim niejako pomostem pomiędzy tym pokoleniem, które mnie przyjmowało, a teraz, które przyjmujemy do pracy, będąc już w wieku, że tak powiem, tak no, średnim.
Ale jakie to jest uczucie? Bo to, czy to jest jakaś konkurencja między panem a na przykład pana studentem, który wchodzi do tej samej roli co pan? I właściwie rywalizujecie do końca o tą pierwszą premierę, bo to jest ważne.
Ja myślę, że to jest zdrowa i wspaniała konkurencja, dlatego że ten zawód niejako jest skazany na to, żeby starać się być lepszym od drugiego. Jeżeli jest ktoś, kto jest bardzo, bardzo zaangażowany w daną rolę, jest dobry i stara się i wszystko idzie tak, jak powinno być i chce jak najwięcej z siebie dać, to i mnie to też mobilizuje. I to jest wspaniała rywalizacji, ale w tym takim zdrowym pojęciu. Wiadomo, że jest coś takiego, że przychodzi czas, że gdzieś tam się czuje młody oddech na plecach. To jest piękne, że opera nie zginie, że to wszystko jest jak gdyby no, kontynuacją przekazywania po prostu innym tego artystycznego dzieła i tak dalej.
A co pan mówi swoim studentom? Śpiewajcie i właściwie łapcie wszelkie okazje, ażeby pośpiewać, czy wybierajcie mądrze?
To znaczy, w dzisiejszych czasach są różne sytuacje, bo czasami jest tak, że pada propozycja, ktoś nie skorzysta, bo albo za wcześnie, albo...
Ale to może być propozycja życia.
Gotowy, więc no, ja myślę, że pewnym takim rozsądkiem trzeba też nie bać się ryzyka, bo niekiedy się to może okazać, że to jest no, otwarcie drogi artystycznej. Czasami może być to niesamowita porażka, ale ja myślę, że przy pewnej kontroli i też doświadczenia starszych śpiewaków, pedagogów, można zaufać i spróbować. No nie mówię o jakichś skrajnych takich rolach, że jeżeli się nie da naprawdę danej roli wykonać, to lepiej się nie zabierać, bo za wcześnie. Ale jak są role, które można spokojnie w danym momencie wykonać, to dlaczego nie?
Czemu nie? Właśnie. I studenci korzystają z tego?
Ci, którzy są rzeczywiście dobrzy i są zaangażowani, bo tutaj rzecz polega też na tym, że nie każdy student ma na tyle odwagi, żeby próbować już swoich sił z zawodowymi śpiewakami na scenie i żeby po prostu być przygotowanym na tyle, żeby stanąć z orkiestrą, z chórem, z solistami w dane spektakle. Ale mamy tak wspaniałą młodzież, że są zaangażowani i są po prostu świetni i próbują swoich możliwości i całkiem im to dobrze wychodzi.
Przepraszam za wyrażenie, kręci nauczanie. Czy to się panu podoba? Bo
tak.
Przecież artystom często no, jest to trochę taka kula u nogi.
To znaczy, to jest o tyle odpowiedzialna sprawa, że biorąc młodego człowieka pod swoje skrzydła, człowiek musi sobie zdawać sprawę, że to jest jego droga artystyczna, droga życiowa. I jest coś takiego, że człowiek uczy się ucząc drugiego człowieka, i uczy się od niego, wzajemnie się uczymy, ale naturalnie jest to coś takiego, że to jest przedłużenie swojej drogi śpiewaczej, swojej drogi artystycznej i młodzi ludzie niejako mobilizują pedagoga, żeby czasami umieć dotrzeć do danego śpiewaka, bo to są bardzo związane sprawy psychologiczne i myślę, że no to jest wspaniałe, jeśli coś dotrze, coś ktoś chwyci i daje po prostu no, z siebie maksimum tego, co potrafi.
Panie Jacku, czy jest jakaś rola, której pan by nie przyjął po prostu?
Ja myślę, że są role, które wymagają odpowiedniego czasu, odpowiedniego wieku i trudno byłoby przyjąć rolę Filipa na przykład w wieku 30 lat, czy Borysa Godunowa, jednak to musi być dojrzałość osobowa, emocjonalna. Tutaj się wiąże też no, dojrzałości nie tylko osobowości, ale i głosu, bo to wszystko w parze idzie. Więc trudno by się zgodzić za wcześnie na daną postać, na daną rolę.
Chociaż zdarzają się takie przypadki, właśnie Borysów, Godunowów.
To znaczy, no, to takie dla mnie, no, przepraszam za wyrażenie, ale takie dziecko jeszcze, taki Borys Bambino albo tam...
Niewiarygodny Filip. W każdym razie.
Tak, niewiarygodny, bo w sumie, oczywiście, że to są sprawy osobiste, sprawy indywidualne. Czasami ktoś wcześniej dojrzewa, jest bardziej rozwinięty emocjonalnie, ale myślę, że tutaj też ta budowa ciała, no można charakteryzacją też coś tam nadrobić, ale no pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć.
Czy jeszcze pan myśli o tym, ażeby spróbować swoich sił w innych teatrach? Za granicą?
Ja myślę, że za granicą już mój czas minął i jeżeli już, to ewentualnie na jakąś współpracę, na jakąś realizację, na jakąś rolę gdzieś, jeżeli by było zapotrzebowanie na daną postać, to tak, ale żeby wyjechać na stałe albo etatowo się, w ogóle teraz to nie ma etatów, tylko są kontrakty, więc chyba nie, już na stałe.
Dobrze panu tutaj w Bydgoszczy.
W ogóle ja nie chciałem wyjeżdżać z Polski, bo przecież mnóstwo ludzi wyjechało, dużo artystów, dużo kolegów, którzy są chyba zadowoleni. Ja jestem zadowolony z tego, że mieszkam w Polsce i pracuję w Polsce, że w Bydgoszczy, że pracuję z ludźmi, którzy mówią w ojczystym języku, i myślę, że nie trzeba więcej nic szukać, żeby być szczęśliwym.
Życzę kolejnych jubileuszy i mam nadzieję, że będę mogła przy tych kolejnych jubileuszach również zawodowo być. Moim Państwa gościem był Jacek Greszta. Jubileusz Jacka Greszty odbył się bardzo po cichu, bo pan jest w ogóle bardzo skromnym człowiekiem.
To znaczy, jeżeli chodzi o mój jubileusz teraz w maju, to głównie chodziło o to, żeby spotkać się z tymi ludźmi, którzy brali udział w tym spektaklu na początku, czyli w Gianni Schicchi. Tak też się stało, bo w Księżniczce Czardasza brały udział osoby takie jak Edward Stasiński, Ryszard Smenda, Stanisław Baron. No, oczywiście wielu innych kolegów brało udział w tym spektaklu Gianni Schicchi, no ale ci, którzy byli w Księżniczce Czardasza, teraz obecni w obsadzie w maju, właśnie mieliśmy okazję znowu się spotkać po 25 latach i to piękne. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że mogliśmy razem pracować i pracujemy nadal.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jacek Greszta był moim Państwa gościem, solista opery Nowa z 25-letnim stażem artystycznym.
Dziękuję.
Ale to dopiero początek pana jubileuszy.
Ja mam nadzieję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A to fragment archiwalnego już nagrania Jacek Greszta i Kaudi Kaudow, Ave Maria.
Oh!
Naszym gościem dzisiaj był Jacek Greszta, solista Opery Nowa, który niedawno obchodził jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Na koniec coś, czego lubi słuchać Jacek Greszta. Diana Krall.
Charms, lips that once were mine, tender.